Dzień dobry Państwu. Druga rozmowa z naszego cyklu, ale nam się wydarzyło, rozmowa o samorządzie terytorialnym. A dzisiaj naszym gościem jest pan Mirosław Mech, wójt gminy Korycin. Jest wójtem od roku 1991. Jest historykiem z wykształcenia. Zaraz go o tym będziemy pytać. Ale może zaczniemy, panie wójcie, od tego, dlaczego w Korycinie stoi pomnik Zygmunta III Wazy, a w historii przecież to jest, było królewskie miasteczko i co najmniej Korybut Biśniowiecki się zasłużył i także Zygmunt August się zasłużył.
Dzień dobry, witam uprzejmie. Mamy wiele pomników, kilka, natomiast, no cóż, tu nawiązujemy do stolicy, gdyż na Starym Rynku stoi Zygmunt III, również stoi kolumna Zygmunta III w Korycinie, tylko w wersji drewnianej. Zasłużył się ten władca dla Korycina tym, że ufundował parafię w Korycinie w 1601 roku. Więc jest, można powiedzieć, twórcą już takich współczesnych zaczątków tej miejscowości, kolonizacji tych obszarów. A my szanujemy każdego, kto coś tu pozytywnego uczynił. Stąd też taka skromna kolumna Zygmunta III dla jego upamiętnienia, dla historii i dla szacunku.
No świetnie, ale w takim razie może kilka słów o Korycinie i jego historii. Bo leży, tak jak się patrzy na mapę, to Korycin leży na szlaku Wilno, Augustów, Białystok. Ale mógłby pan coś powiedzieć więcej?
Tak, Korycin przez wieki leżał na trakcie królewskim wiodącym z Warszawy przez Tygocin, Knyszyn, właśnie Korycin, dalej Grodno do Wilna. Także tu przez tą miejscowość, przez te nasze piękne ziemie przejeżdżały orszaki pewnie z bardzo ważnymi ludźmi, z pewnością również z władcami. Korycin leżał na pograniczu Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony. My leżeliśmy po stronie Wielkiego Księstwa, po drugiej była Korona, granicą była przez ponad 400 lat rzeka Brzozówka. Stąd też historia tej ziemi to historia ludzi o pewnie różnym pochodzeniu. Kolonizacja rozpoczęła się tuż właśnie przed utworzeniem parafii w Korycinie przed 1601 rokiem. Natomiast, no cóż, ślady historyczne no, sięgają epoki brązu, jeszcze wcześniej. Osadnictwo tutaj było w dawnych czasach bardzo powszechne. Natomiast mamy dwa grodziska wczesnośredniowieczne. Niedawne badania archeologiczne na grodzisku w Milewszczyźnie pokazały, że był to obiekt z połowy X wieku, że prawdopodobnie wcześniej byli tu Mazowszanie i po zajęciu terenów Mazowszan Mieszko zniszczył dawny gród i pobudował swój nowy. Funkcjonował on do XII wieku. Potem ziemie te weszły w skład księstwa litewskiego i no cóż, mamy piękną, niezwykłą, wspaniałą historię, do której jako mieszkańcy, jako samorząd nawiązujemy, gdyż jest to element budowania naszej tożsamości, a poza tym mamy wiele pięknych przykładów działalności naszych przodków, czym też chcemy się chwalić.
Wspaniale. A pan skąd się wziął w tym miejscu, w tej
No,
okolicy?
co.
Czy pana rodzina podchowie?
Nie jestem mieszkańcem samego Korycina. Moje dzieciństwo spędziłem we wsi Olszynka. To taka niezwykła miejscowość, właściwie same kolonie, stąd też całe dzieciństwo to kontakt z naturą, piękne wspomnienia. Potem liceum w Białymstoku. Studia na Wydziale Historii na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie.
I to pana
Zresztą
uczy.
przyjmował mnie jeszcze ówczesny dziekan, profesor Samsonowicz. Pierwszy egzamin zdawałem u profesora Geisztora. niezwykłe czasy, niezwykły okres, bo wybór Polaka na papieża, pamiętam, uczestniczyłem w tej pierwszej mszy świętej, później Solidarność, śmierć i pogrzeb kardynała Stefana Wyszyńskiego, nieszczęsny stan wojenny, później wydarzenia 3 maja 1982 roku, w których bardzo czynnie uczestniczyłem i mam to w pamięci do dnia dzisiejszego. Pamiętam następny dzień, 4 maja, kiedy wędrowałem po krakowskim przedmieściu, roniąc łzy, gdyż gazu jeszcze było tyle w powietrzu, że nie dało się po prostu iść bez płaczu. I ten płacz pozostał w moim sercu do dzisiaj. Wtedy zresztą postanowiłem na chwilę przerwać studia. Wróciłem na rok na wieś, ażeby odetchnąć trochę od tego strasznego stanu wojennego, z którym miałem do czynienia w Warszawie. No cóż, myślałem chwilę pouczyć w szkole, a tam poznałem piękną, wspaniałą, mądrą, niezwykłą dziewczynę, z którą jestem do dziś, która mnie wspiera, która mnie uczy, która jest moją wielką podporą. Zresztą wspaniała, najlepsza, najwspanialsza nauczycielka, jaką w życiu spotkałem. Działaczka sportowa, społeczna, wielka podpora. No i tak się potoczyło moje życie. I do dziś jestem na tej pięknej swojej ziemi, dla której wszelkie siły i w cudzysłowie może mądrości swoje oddaję, aby się rozwijała pięknie.
Piękne, ale niech mi pan powie, jak to się stało, że chłopak taki ze wsi kolonijnej, Olszówka, tak?
Olszynka.
Przepraszam. Pojechał na studia do Warszawy. Gdzie był ten impuls i czym zajmowali się rodzice? Czy rodzice byli rolnikami, czy też zajmowali czymś innym?
Znaczy, tata pracował również w banku, jako że gospodarstwo było jednym z zajęć życiowych moich rodziców. No i postanowili również przenieść się do Białegostoku, aczkolwiek została duża jeszcze na wsi działka siedliskowa, która powodowała, że nie było przerwy w odwiedzaniu tej pięknej ziemi. A dla mnie było to wszystko, tak? Każdą wolną chwilę, każdy wolny czas poświęcałem powrotowi do tych stron, gdyż miałem tam najlepszych przyjaciół, kolegów, koleżanki, znajomych. I to było coś niezwykłego, móc tu przyjechać i spędzić każdą chwilę, każdą taką wolność, tak?
No to jak to się stało, że pan w 1991 roku został wybrany na wójta gminy? Co pan, jak pan w ogóle się znalazł w samorządzie? Rozumiem, że był pan radnym, tak jak pan mówił w naszej rozmowie przedtem, tak?
Tak. I? No cóż, ten czas 89-90 to jest trudny teraz do nawet odtworzenia słowami. To się po prostu przeżywało i wciąż przeżywa. To była niezwykła euforia. No przecież w końcu pogoniliśmy komunistów, odzyskujemy wolność, mamy to w swoich rękach. No, rzeczą oczywistą było, że głosujemy na tych, a nie innych ludzi. Ja uczestniczyłem w życiu społecznym, szczególnie w sportowym, bo ono nie wymagało jakichkolwiek politycznych zależności, prawda? Otworzyłem klub sportowy dla mieszkańców wsi, jeździliśmy, działaliśmy, graliśmy we wszystko, co się dało. No i cóż, przyszedł okres wyborów samorządowych, bardzo impulsywny czas spotkań z mieszkańcami, spotkań z ludźmi. Spotkaliśmy się z mieszkańcami swojej wsi i rozmowa była, kogo asygnujemy do tych pierwszych wolnych, niezależnych wyborów. I padło na mnie, no cóż, nie mogłem się wymigiwać i w ten sposób zostałem radnym, a jednocześnie członkiem zarządu gminy, gdyż do 2002 roku zarządy funkcjonowały, stąd też od razu mocne wejście w tą nową, zupełnie dotąd nieznaną samorządową polską rzeczywistość.
I jak pan sobie z tym radził? Rozumiem, że jakiś był pana, ponieważ to był rok 91, był jakiś poprzednik, tak? A potem pan został wójtem wybranym przez radę, wszedł pan do urzędu i powiedział, no to teraz ja, tak? Jak to było? Kto pan tam dostał?
No to nie była dla moich pracowników żadna niespodzianka, gdyż no, obserwowali ten cały proces wyborczy. Moim poprzednikiem był dotychczasowy naczelnik. Uznaliśmy, że jest naprawdę dobrym człowiekiem i mądrym zarządcą. Daliśmy mu szansę. Do dzisiaj utrzymuję z nim bardzo pozytywne kontakty. Przeszedł do prywatnego biznesu. Życzę mu powodzenia. Od czasu do czasu się spotykamy na kawie. Natomiast, no cóż, rok 90. Te pierwsze decyzje dotyczyły również pracowników. Wtedy jeszcze jako członek zarządu uczestniczyłem w tych przemianach. Z 30 bodajże jeden urzędników Urzędu Gminy zostało 15. Zdecydowaliśmy nie iść na jakąś radykalną zmianę, tylko bazą i ostoją zostali ludzie, którzy dotychczas pracowali w urzędzie. Ja, kiedy wszedłem do urzędu już jako wójt, no byłem, że tak powiem, taką zupełną świeżynką, zresztą jeszcze wtedy całkowita młodość, 30 lat, zupełnego, absolutnego, znaczy absolutny brak doświadczenia administracyjnego. Wszystkiego trzeba było się nauczyć, ale miałem świetnych i mam świetnych współpracowników Urzędu Gminy, kierowników moich jednostek. Zresztą staram się opierać na ludziach, którzy przede wszystkim mają kompetencje, umiejętności, służą mi radą, pomocą, bo to jest najważniejsze. Człowiek samotnie może, nie wiem, przebiec jakiś długi dystans, ale chodzi tu o grupę ludzi, którzy ze sobą współpracują, którzy sobie doradzają, którzy sobie ufają, podobnie zresztą z Radą Gminy. Sukces gminy Korycin, mój sukces, moich mieszkańców polega na tym, że wzajemnie sobie ufamy. I to zaufanie buduje się poprzez uczciwość, poprzez konsekwencje, poprzez wiele prób, które spotykamy w życiu, w pracy. No to jest taki sprawdzian wiarygodności, umiejętności i wzajemnego szacunku, tak? Budowa tego szacunku.
Chciałem pana zapytać, jak pan zostawał wójtem, to jakie były 30 lat temu najważniejsze problemy, jakie ludzie do pana zgłaszali, albo jakie pan widział, albo w jakiej kondycji w ogóle była gmina, czy w jakiej kondycji było rolnictwo, bo rozumiem, że rolnictwo jest tu głównym źródłem utrzymania mieszkańców, tak? Nie mylę się.
Tak jest, gmina Korycin była i w sumie jest gminą typowo rolniczą. Natomiast tamten świat sprzed 30 lat, no to zupełnie inna historia, inna bajka, inna rzeczywistość. To praktycznie można powiedzieć brak jakiejkolwiek infrastruktury technicznej. Tamta epoka doprowadziła przecież nasz kraj praktycznie do całkowitej ruiny, jeśli chodzi o gospodarkę. Natomiast jeżeli chodzi o nasze rolnictwo tutaj korycińskie, na szczęście przetrwała tu całkowicie własność indywidualna. Nie było tu żadnych PGR-ów, stąd też podstawy gospodarstw rolniczych, umiejętności moich mieszkańców, nasze umiejętności, jeśli chodzi o rolnictwo, były naprawdę wysokie. No ale wiadomo, jak się jechało, to rzekę, piękną naszą rzekę Kumiałkę, najpierw było czuć, potem ją było widać. Niestety przez lata 80. doprowadzono do degradacji wód płynących. O oczyszczalni jakiejkolwiek, to przecież w tamtych czasach nikt nie myślał, to była rzecz niewiarygodna. Wodociągowanie było doprowadzone do bodajże 9 wsi w tamtym okresie, natomiast ja mam 31 sołectw, więc to ogromna, ogromna praca. Nie mówiąc już o stanie dróg, o jakiejkolwiek innej infrastrukturze, to inny świat. Natomiast średnia gospodarstw wynosiła wtedy około 15 hektarów, to też nie było źle. Tak. I w związku z tym, że każdy z rolników posiadał te umiejętności we krwi, dawało to i daje szansę rozwoju na przyszłość.
Obok pana widzę dwie truskawki stoją. Jedna stoi po, tak jak patrzę na ekran, po lewej stronie to jest jakaś statuetka, tak?
Tak. A
po prawej stronie ma pan czerwoną truskawkę, tak? Też jakiś, rozumiem, nagroda. Co to takiego jest? Niech pan opowie.
No cóż, rolnictwo w tamtym okresie charakteryzowało się tym, że nie było jakiejś wielkiej specjalizacji. Właściwie większość gospodarstw miała po trochu wszystkiego. Na polach, pola też wyglądały zupełnie inaczej niż teraz. Zboża, ziemniaczki, jeszcze trochę lnu, a w naszym przypadku duże uprawy, truskawki, zresztą sam byłem również od dziecka zaangażowany, znałem tą ciężką, niezwykłą pracę przy uprawie truskawki. Zaraz po tym, jak zostałem wójtem, zacząłem się zastanawiać wspólnie zresztą z moimi współpracownikami, z moimi przyjaciółmi z samorządu, jak ubarwić tą ziemię, jaką drogą pójść, ażeby Korycin stał się perełką, ponieważ do tej pory w roku 90 te tereny były zaniedbane. Korycin nie kojarzył się zbyt sympatycznie. To była taka duża wieś, która niczym się specjalnym nie wyróżniała. Bardziej rozwijały się gminy okoliczne, Janów, Suchowola czy Jasionówka. Więc to było pytanie zasadnicze. Jakim wyróżnikiem pójść? Na przykład niedalekie Mońki miały święto ziemniaka. No i właśnie to, czym się zajmowałem od dzieciństwa, dało mi impuls do tego, i zresztą takich pól uprawnych w gminie Korycin i w gminach okolicznych były setki hektarów, padło na truskawkę. Nie będę wracał do historii, w jaki sposób doszło do utworzenia do pierwszych dni ogólnopolskich, dni truskawki, które trwają do dziś. I przez wiele lat truskawka była tym wyróżnikiem ziemi korycińskiej, bardzo sympatycznym, bo jednocześnie jest to hołd dla rolników. Jest to piękny, smaczny polski owoc, bardzo świetnie się kojarzący z wakacjami, z radością, z witaminą i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc jest to jeden z naszych symboli bardzo pozytywnych, dzięki którym rozsławiamy tą ziemię, rozsławiamy naszych mieszkańców, a jednocześnie promujemy polskie produkty rolne i ciężką pracę ludzi, którzy przy nich pracują. A to, co stoi za mną, tutaj ten model, to jest księżniczka truskawkowa, pomnik, który już od kilku lat stoi na środku korycińskiego rynku z całą legendą. Polecam zdjęcie przy tej księżniczce, dotknięcie truskaweczki, którą ona trzyma w dłoniach, bo dodaje to energii, żywotności i zdrowia dla każdego, kto się z tą piękną damą zetknie. A jeśli chodzi o jakiekolwiek nagrody, staramy się, ażeby one miały jakiś związek z naszą historią, z naszą specyfiką. Stąd też nie staramy się nie kupować pucharów takich po prostu ze sklepu, ale na przykład dzięki ludziom, którzy potrafią to w sposób niedrogi, a sympatyczny wykonać ręcznie, właśnie taki puchar z symbolem truskawki, czy też innym, który się już w tej chwili przebił ponad może nawet truskawkę, na przykład korycińskim serem.
A, koryciński ser też. No, zapomnieliśmy przecież.
Oj, zapraszam, bo trzeba go tu na miejscu spróbować. Najlepiej smakuje w Korycinie i okolicy.
Nie mówicie, bo wydaje się, że on jak powstawał, to jeszcze tam zdarzało mi się jeździć. Taki jeszcze kolega, który jeździł, wziął zamówienie i przywoził ser koryciński. To było coś niezwykłego.
Zapraszam.
Ale dotknął pan niezwykle istotnej rzeczy tutaj, mianowicie pomysłu na jakiś produkt promocyjny, czy na promocję z jednej strony, a z drugiej strony dotknął pan kwestii rozwoju gminy. Tak? I proszę może nam powiedzieć, co właściwie należy zrobić, żeby gmina się tak rozwinęła jak Korycin. Jak ja pamiętam Korycin 30 lat temu, a teraz, no to jest to niesamowita różnica. Jeszcze do tego, wie pan, no Korycin właśnie przez te produkty korycińskie jeszcze jest znany w całej Polsce. Jak to się dzieje? Jaki jest, może i powinien być, czy był udział wójta w tym, czy może być udział wójta? Czy to była jakaś strategia, czy miał pan zespół, który to robił? Jak to się działo? Czy to może samo poszło, że tylko się uruchomiło energię ludzi?
To znaczy tak, na pewno człowiek sam nie może przynosić gór. Musi być zespół ludzi, na których możemy liczyć. Musi być wzajemne zaufanie. To właśnie mieliśmy i mamy w Korycinie. Natomiast niewątpliwie wójt musi być liderem, tak? Powinien być liderem, powinien mieć swoją wizję, znajomość ziemi, dla której służymy wspólnie. To są rzeczy, które muszą się ze sobą spajać. Zresztą jesteśmy wybierani na określony czas, wcześniej na 4 lata, teraz te kadencje mają trwać 5 i albo zdajemy ten egzamin, albo też ludzie zmieniają lidera, zmieniają osobę, której na określony czas powierzony jest los tej ziemi, los jego rozwoju. To musi być wizja. Zresztą te 30 lat to ciągła, nieustanna praca, ciągłe, nieustanne poszukiwanie drogi rozwojowej. Ciągłe, nieustanne poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji, które wciąż są potrzebne, żeby ten rozwój zapewnić. To stwarzanie szans ludziom, zapraszanie do działania w tej czy innej branży. Gmina Korycin też już dzięki tym naszym różnym działaniom jest nie tylko rolnicza, ale stworzone są szanse do rozwoju turystyki, szereg przedsięwzięć, które żeśmy tutaj wykonali. Daje możliwości ukierunkowania działalności gospodarczej w inną stronę. To jest nasze zadanie. Oferta kierowana do naszych mieszkańców, słuchajcie, może zróbmy jeszcze coś w tej materii. Odkopywanie przyszłości, ale w takim kierunku, ażeby ona służyła również rozwojowi. Ciągłe budowanie naszej tożsamości, dumy z tego, że jesteśmy stąd. Kiedyś mówiło się, ktoś jest ze wsi. Ja jestem dumny, że ja stąd pochodzę. I mam nadzieję, zresztą jak wracaliśmy, mam dwóch wspaniałych synów, Emanuela i Przemka, którzy też, no, zawsze ich pytam, dobrze czy źle, są obok mojej żony, moją taką wielką podporą. Więc jak wracaliśmy z podróży po Polsce czy Europie, wjeżdżając do gminy Korycin, zawsze chłopcy mówili, no w końcu wjeżdżamy do najpiękniejszego zakątka na świecie. To jest ten efekt, który mam nadzieję, efekt pracy, którą mam nadzieję wykonaliśmy również w przypadku innych dzieci, wszystkich dzieci, które tu mieszkają, tu żyją, tu się wychowują, tu widzą swoją przyszłość.
To, jeśli mówimy o dzieciach i o młodym pokoleniu, to chciałem pana zapytać o edukację w gminie. Czy pan macza w tym palce, czy też jest zostawione, szkoła jest dyrektor i program jest, niech sobie robią tam, co, a to nie moja działka, to jak to?
No, edukacja to jest można powiedzieć, najważniejsza rzecz, czy misja, którą mamy jako samorząd, jako rodzice, jako członkowie tej wspólnoty, w której mieszkamy. Przecież budujemy przyszłość tej ziemi, tej małej ziemi i tej dużej ziemi w postaci Rzeczypospolitej. Natomiast, no cóż, jest to niezwykła i trudna kwestia, zresztą przewijająca się przez całą historię 30-lecia samorządności. Przypomnę reformę z 1998 roku, która spowodowała rewolucję w całej oświacie. Ministra Handkego, który mówił o głupich wójtach, którzy nie potrafią liczyć, a sam nie doliczył się braku 3 miliardów złotych dla nas wtedy. Spowodowało to na terenie gminy Korycin działania, które do dziś wywołują palpitację mojego serca, gdyż z 4 istniejących wtedy na terenie gminy szkół musiałem zlikwidować 3, zrobić 1 centrum edukacyjne w Korycinie. Likwidowałem jedną ze szkół, którą budował mój dziadek. Ja się w niej uczyłem i później byłem w niej nauczycielem, ale żeby nikt nie powiedział, że wójt zostawia to, co jest mu bliskie, a inne likwiduje, po prostu zrobiliśmy jeden wielki porządek i dzięki temu gmina mogła się rozwijać przez te następne 20 lat, budować solidny ośrodek oświatowy i myślę, że w tej chwili mamy się czym pochwalić. Natomiast jeżeli chodzi o takie bezpośrednie maczanie palców w oświatę, to absolutnie, no to nie jest moja rola. Natomiast oczywiście kwestia odpowiedniego doposażenia, kwestia odpowiedniej oferty, bądź też prośby o to, ażeby duże znaczenie w edukacji szkolnej miała również historia tej ziemi, nasze dziedzictwo, podkreślanie historii, tradycji, przekazu naszych przodków, to jest wielka sprawa, o którą proszę i z której szkoła się pięknie wywiązuje. Zresztą sam inicjowałem nadawanie imion wszystkim naszym placówkom oświatowym. Wychodziłem z założenia, że jeżeli te imiona mają być, bo wcześniej szkoła takiego imienia nie miała, to musi to nawiązywać do tego, co my przeżyliśmy, bądź też przeżywamy, do naszych największych wartości i idei. Stąd też przedszkole otrzymało imię Jana Pawła II, szkoła podstawowa imię Stefana kardynała Wyszyńskiego, a gimnazjum imię Solidarności, ponieważ to wszystko jest we mnie i było wtedy w tym pokoleniu rodziców, które skupiało się przy tych placówkach. I te imiona niosą ze sobą tą prośbę do ludzi, do całej społeczności szkolnej czy przedszkolnej o to, żeby je propagować, rozsiewać, szanować. Na przykład imię Solidarności nadawaliśmy w momencie, kiedy wartość Solidarności w sensie rządów AWS tak upadła, że sam pamiętam wątpliwości wielu moich mieszkańców, ale mówię, to nie chodzi o współczesność, to chodzi o ideę, o wartość, o przesłanie, o to, z czym wciąż chodzimy i to, co powinno być naszym wyróżnikiem i to, co powinniśmy przekazać naszym młodym obywatelom.
No, ja wie pan, mi się zdarzyło uczestniczyć w tym pierwszym zjeździe Solidarności w Gdańsku. To trzeba pamiętać o tym, że tam był samorządna Rzeczpospolita pomysł.
Tak jest.
Tam się zrodził, tak?
Tam się zrodziła idea samorządności.
Chciałem pana zapytać, ponieważ mówił pan o reformie, nazwijmy ją reformą premiera Buzka, co? A przecież no, prawie 9 lat gmina funkcjonowała w starym systemie, jeśli mogę. Co, jak z punktu dzisiejszego pan tę reformę ocenia? Czy ten podział, który został wprowadzony, on pomógł panu w rozwoju, czy nie? Czy to do dzisiaj jest może obciążeniem, a może daje taki impuls rozwojowy? To, co się wtedy stało, bo ona wprowadziła nowe województwa, powiaty, tak? No, szkoły, też pan mówił, prawda, że że to była rewolucja. Potem nastąpiła następna rewolucja, bo jak ja obserwowałem, to te gimnazja trwało to długo, ale zaczęły znajdować swoje miejsce jednak.
Tak, tak jest.
Tak, i zaczęły budować, one też zaczęły budować swoją tożsamość i może za dużo było, nie umiem tego ocenić, egzaminów kończących i tak dalej, ale te gimnazja zaczęły być jakimiś instytucjami i zostały w głowę. Ale nie o tym chcemy mówić, nie o ostatnich latach, bo może po parę lat o tym powiemy, ale chodzi mi o reformę premiera Buzka. Jak pan jako wójt, który już pracował i rozwijał swoją gminę tyle lat, co ta reforma wniosła?
Można ją oceniać w różny sposób, bo jak wiemy, zamierzenia reformy były inne, a realizacja nieco odmienna. No, wszędzie politycy muszą coś spartolić, prawda? Niestety. Regiony miały być duże i silne, powiaty podobnie. Powstało tyle i tyle województw i aż tyle powiatów, kompetencji.
Na mapę to po prostu, ja się dziwię w ogóle, to, że Rzeczpospolita wytrzymuje ten podział, ale...
No właśnie. Natomiast to dla samorządów gminnych sytuacja zmieniła się radykalnie, gdyż, no cóż, powstało nowe województwo. Do tej pory funkcjonowaliśmy w województwie białostockim. Powstało województwo podlaskie, złożone z części dotychczasowych województw suwalskiego i łążyńskiego oraz białostockiego. No i samorządne województwo, nowa administracja marszałkowska. Nowi ludzie, nowi zarządcy, no bo w dalszym ciągu był administrator rządowy, czyli wojewoda i samorządowy marszałek ze swoim zarządem. Myślę, że nowi marszałkowie poczuli się, znaczy nie wiedzieli do końca, w jakim świecie żyją. Wojewoda stał się bardzo niedostępny, bo wcześniej łatwiej było się komunikować, częstsze były spotkania. Wójt, burmistrz miał większy wpływ na jakiś rozwój czy osiągnięcie sukcesu poprzez skorzystanie z jakichś programów czy projektów. Tu niestety zostaliśmy osamotnieni, stąd też wtedy mój pomysł utworzenia Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, gdyż podobnie koledzy uznali, iż no, tylko w jedności siła. W 2000 roku byłem inicjatorem, pomysłodawcą i przez 19 lat przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, gdzie przez ten czas wypracowaliśmy model współpracy ze wszystkimi instytucjami funkcjonującymi na terenie województwa i to działa do dziś. Zresztą wyznaję zasadę, że właśnie trzeba się jednoczyć, trzeba działać wspólnie. Przypomnę tylko, że w 1996 roku stworzyliśmy wspólnie z kolegami z sąsiednich dwóch gmin Suchowoli i Janowa, jedyne w województwie dawnym białostockim Związek Komunalny, Związek Gmin Kumiałka Biebrza, który funkcjonuje do dziś, ma ogromne sukcesy, dwie wspaniałe nagrody ogólnopolskie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zaczynaliśmy wtedy w ogóle taką na szeroką skalę działalność w kwestii zagospodarowania śmieci, co się zresztą przełożyło na to, co się dzieje dziś. Natomiast wracając do tego podziału administracyjnego, no więc właśnie tak to się zaczęło i myślę, że ze skutkiem pozytywnym na dalej. Natomiast powiaty, no niestety nie tylko moim zdaniem, bo podobnie uważają koleżanki i koledzy z gmin, no są tworem nieudanym. Są tworem nieudanym i tu temat ten wymaga albo radykalnych działań zmierzających do ich likwidacji, albo też głębokiej reformy. Natomiast, no cóż, życie idzie dalej, wszyscy już żeśmy się ugruntowali w nowej rzeczywistości. Myślę, że zresztą cały czas tak uważam. Powinniśmy dążyć do jasności działania, do jasnych, czytelnych, apolitycznych konkursów, gdziekolwiek są jakieś pieniądze. Po to też służy Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentujący gminy wiejskie, miejsko-wiejskie na arenie kraju. Tylko poprzez takie wspólne działanie, wspólną mobilizację możemy wymóc na naszych partnerach, czy to wojewódzkich, czy to w postaci rządu i parlamentu, czytelność, sprawiedliwość, jasny podział środków, mądre programy, apolityczność w dystrybucji, aczkolwiek no nie chcę komentować tego, co się w tej chwili dzieje. No właśnie.
Ale czyli jakby pan został dzisiaj prezydentem Polski, dajmy na to. Kimś takim, jakim jest pan Jarosław Kaczyński, w takim sile, to co by pan zaproponował Polsce, że Rzeczypospolitej, czy Sejmowi, czy obywatelom w takim razie? To...
Budowanie wspólnoty, umocnienie wspólnoty, troska o każdego mieszkańca, decentralizację władzy, kontrolę nad przestrzeganiem prawa, sprawiedliwości, konstytucji, czytelności swoich poczynań, współpracy przede wszystkim z innymi, czynienia wszystkiego, żeby nasz kraj się rozwijał, żeby rozwijała się samorządność, bo w niej siła i przyszłość tego państwa. Zresztą widzimy, że zbudowaliśmy fundamenty tego kraju. Promowanie mądrych ludzi, doświadczonych, praktyków, eliminacja z życia publicznego kłamstwa, kumoterstwa, braku kompetencji, szwindlujących, nie wiem czym, ale tego nie muszę też chyba nikomu wyjaśniać, ponieważ życie jest krótkie. Nie warto burzyć porządku, który mamy. To, co się stało w tej chwili z podziałem społeczeństwa na sztuczne dwie grupy, no przecież po co mamy się dzielić? Jest największą tragedią, jaka została wyrządzona Polsce przez minione lata. Budowanie pozycji na wojnie zawsze kończy się upadkiem. Tak? Nie wyciągamy, jako historyk mogę powiedzieć jedno, trzeba wyciągać lekcje z historii. A przecież mamy tyle nauk z przeszłości, że aż się prosi, żebyśmy z nich korzystali. W momencie, kiedy jesteśmy już nieco bogatsi, my zamiast się wspierać i dalej rozwijać, i dalej budować siłę, potęgę państwa, my się zaczynamy kłócić i wzajemnie wyzywać. No coś niesamowitego. Nie widzę celu, sensu, a przecież te 30 lat to jest chyba najpiękniejszy rozwój, najpiękniejszy okres w rozwoju Rzeczypospolitej w jej ponad tysiącletniej historii. To są niezwykłe osiągnięcia, niezwykłe przemiany. Gdyby w 90 roku na naszych miejscach posadzić Belga, Francuza, nie wiem, Niemca, czy jakiegokolwiek przedstawiciela państw zachodnich, im opadłyby ręce. A my Polacy pokazaliśmy, że potrafimy, że doprowadziliśmy ten kraj do takiego stanu, że w tej chwili jak przyjeżdżają do niego goście z różnych stron Europy czy świata, to oni się uczą i pytają, jak żeście osiągnęli, jak żeście zrobili to, a przecież jeszcze nie tak dawno myśmy ich podglądali. Pamiętam, uczestniczyłem w dwutygodniowym wyjeździe do Europy Zachodniej przez wiele krajów zorganizowanego w ramach kręcenia serialu dla telewizji polskiej pod tytułem Delegacja. Było nas tam 11 uczestników reprezentujących różne środowiska wiejskie. No, mieliśmy dwie kamery, mnóstwo mądrych ludzi, którzy nas tam w tą rzeczywistość wprowadzali, poczynając od Szwecji przez Danię, Francję, Niemcy, Belgię i tak dalej, wracając przez Czechy. Podglądaliśmy tą rzeczywistość w 2003 roku rolniczą, ażeby przed wejściem Polski do Unii Europejskiej też dać jakieś tam śmieszne, nieśmieszne świadectwo, jakie są nasze opinie w kwestii wstąpienia do Unii Europejskiej. I jak wielkie oczy robiliśmy, a szczególnie rolnicy, którzy tam byli z nami, w momencie, kiedy się oglądało wspaniałe traktory w fermach duńskich czy niemieckich. Ich obory czy różne inne rolnicze osiągnięcia. Teraz w momencie, kiedy mamy to wszystko u siebie, to tak jakby nic się nie stało. Jak nic się nie stało? W przeciągu 15-16 lat odbudowaliśmy tą Polskę, już w momencie, mówię tylko w tym okresie, po wejściu do Unii Europejskiej, w taki sposób, że to teraz tamci przyjeżdżają do nas dziwią się, że jest tak pięknie, że jest tak fajnie, że jesteśmy na takim poziomie i że wiele naszych gospodarstw rolnych jest dalej niż ich. Że zbudowaliśmy lepszą infrastrukturę, mądrzejszą, tańszą, bardziej rozsądną, bardziej przyjazną ludziom, bardziej przemyślaną, tańszą w eksploatacji. To też wyciąganie nauk z tego, co żeśmy tam zobaczyli. A ja zadam jeszcze pytanie, a co by było, gdyby w 90 roku nie otworzono samorządów? Jak wyglądałaby teraz ta Polska? Proponuję pojechać na Ukrainę bądź do Gruzji. Zresztą uczestniczyłem w wielu projektach i z gminy, i ze Związku Gmin niosących nauki samorządności do Gruzji, szczególnie do Ukrainy. No i mówię o Białorusi, bo to nieco inna rzeczywistość. W 90 roku, jeśli chodzi o gospodarkę, przecież Polska była ekonomicznie niżej od Ukrainy. Nie mówię już o Gruzji, bo to nieco inny świat. Natomiast teraz to oni są za nami 25-30 lat z tyłu. To wszystko dzięki tym przemianom, które wtedy zaszły, ale główną robotę wykonaliśmy my, tu, ludzie na dole, samorządy z naszymi mieszkańcami, przedsiębiorcami, ludźmi różnych zawodów. Wspólnie, ogromna, codzienna, ciężka praca, która zmieniła ten świat. Tak jak papież powiedział, żeby się zmienił obraz tej ziemi. Myśmy jego słowa wykonali w sensie przebudowy, natomiast nie do końca w sensie chyba tego, co on głównie miał na myśli, niestety.
Zgadzam się z tym, że Jan Paweł II jest, jeśli chodzi o myśli, absolutnie niedoceniony. Znaczy, bardziej jest doceniony na świecie niż w Polsce, ale
to prawda.
Inne zagadnienie do nadrobienia. Wie pan, jak tak pana słucham, to zastanawiam się takie pytanie. W pierwszym artykule ustawy samorządowej jest napisane, że samorząd to wspólnota. Tak? Mieszkańcy tam tworzą wspólnotę. I często zadaję to pytanie, i pan mi się zadał, jak należy to rozumieć, jak pan to widzi, co to jest ta wspólnota? To istnieje, czy też jest wójt, który, ta demokracja lokalna się kończy na wójcie, który mówi, ja tu reprezentuję mieszkańców, tak? a ta wspólnota no to jest taki fantom wymyślony, żeby było ładnie w przepisie. No więc co pan o tym sądzi?
No wciąż tą wspólnotę budujemy. I to nie jest żaden slogan, ponieważ samorząd gminny daje określone terytorium, na którym mieszkają ludzie, dla których codziennie pracujemy, dajemy możliwości rozwojowe, to są setki spotkań, setki rozmów, czy tysiące rozmów. To jest budowa wspólnej tożsamości wynikającej z naszej historii, ale również z naszej codzienności, z wspólnych wyzwań i też podobieństw wynikających z mentalności, z przekazu historycznego, no bo przecież nawet to, co jest na naszym stole, wynika z naszej historii. To, co wisi na ścianach, obrazy, które mamy w domu, nasz język, pieśni, które śpiewamy, modlitwy, które odmawiamy, kościół, który stoi tuż obok, jeden czy drugi, wspomnienia w postaci zdjęć, czy obrazów, czy filmów w tej chwili, to wszystko jest takie budowanie. Ważne, żeby to łączyło, a nie dzieliło. Ważne, żebyśmy szukali, jeżeli jest jakaś sprzeczka, kompromisu, a nie powodu do kłótni. Ważne, żebyśmy umieli wypracować wspólne zdanie, żebyśmy ze sobą rozmawiali, a nie zamykali się w jednym pokoju, aby nie widzieć tego, co się dzieje w drugim. Jest to oczywiście trudne, niełatwe. Wieś się też niezwykle zmieniła w sensie mentalnym, w sensie gospodarczym, ale jesteśmy częścią globalnego świata. Korzystamy w tej chwili przecież ze wszystkich nowinek technicznych, nic nie jest nam obce. To już nie tylko telewizja i radio, to wszechobecny internet i wszelkie z tym związane.
Nasza rozmowa.
Tak, ale oby jak najwięcej rozmowy, bo to często jest brak rozmowy, brak zrozumienia dla innego człowieka, to też powód do zniszczenia mniejszych bądź większych wspólnot.
Jeśli chodzi jeszcze o ustawę samorządową, no to ona wymienia ponad 20 zadań własnych. I czy w ciągu tych 30 lat te priorytety, jeśli chodzi o zadania własne, się zmieniły i jak? I co dzisiaj, na przykład, co 30 lat temu ludzie przychodzili do wójta i mówili: wójcie, tam, prawda, to jest ważne, a z czym teraz przychodzą?
No, wszystkie są ważne. Wszystkie te zadania są ważne, natomiast na pewno ich waga, ich rola, ich znaczenie na przestrzeni tych 30 lat radykalnie się zmieniło. No, zaczynaliśmy od podstaw, zaczynaliśmy od najważniejszych infrastrukturalnych rzeczy. Wodociągowanie gminy. Zrobiliśmy tu rzecz niesamowitą, ponieważ na przestrzeni dosłownie kilku lat zwodociągowaliśmy całą gminę, budując właściwie 3 nowe stacje wodociągowe, ponad 100 km sieci, łącząc, spinając ją ze sobą, zapewniając bezpieczeństwo, ale to dziesiątki społecznych komitetów. Ludzie przychodzili nie tylko z żądaniem, ale też z propozycją, że zrobimy coś wspólnie. Jeżeli taka propozycja była, to nigdy ze strony korycińskiego samorządu, nigdy z mojej strony nie padło słowo nie. To kwestia kanalizacji. No przecież wspólne przedsięwzięcie z tą waszą piękną fundacją, pierwsze w Polsce oczyszczalnie przyzagrodowe budowaliśmy między innymi w Korycinie. Pamiętam te pierwsze 37 zbudowane w przeciągu 2 miesięcy. Jako piękny przykład dla innych, wielu mówiło: co wy robicie, przecież co to jest, co to w ogóle ma znaczyć. Dwie firmy, które wtedy funkcjonowały w Polsce, dostarczając te urządzenia. No, pamiętam przecież legendę André d'Oliva Falkowskiego z Nevexpolu, który tu w Korycinie wielokrotnie bywał, który dyskutował z naszym księdzem proboszczem. A zresztą jako dla przykładu u wójta i na plebanii zostały założone pierwsze oczyszczalnie przyzagrodowe. Do 2001 roku zrobiliśmy ten nasz właściwie taki pilotażowy, nawet w Polsce, program kanalizowania i wodociągowania gminy poprzez budowę oczyszczalni przyzagrodowych. Jako że wszystkie wsie zaopatrzyliśmy w te oczyszczalnie, a Korycin uzyskał oczyszczalnie ścieków i kanalizację. Zresztą to był 1993-1994 rok, w momencie kiedy budowaliśmy jako jedni z pierwszych w województwie te obiekty, wielu pukało się w głowę, co wy robicie. Natomiast udało się. Udało się dzięki wędrówce po różnych instytucjach, poznaniu wspaniałych ludzi. Ja może częściej bywałem w Warszawie, aniżeli byłem w Korycinie, bo tam były nie tylko pieniądze, ale tam byli mądrzy ludzie, z którymi nawiązałem kontakty, którzy doradzali, podpowiadali. Stąd się też wzięło wiele nowych, nowatorskich pomysłów, ale nie sztuka mieć pomysł, ważne go zrealizować. Więc to były te pierwsze potrzeby. Potem niewątpliwie oświata spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Inwestycje oświatowe, które żeśmy wtedy poczynili, to był 2000-2001 rok, budowa właściwie prawie nowej szkoły na bazie starej z podziałem na gimnazjum, na szkołę podstawową, na rok czasu przeniesienie całej edukacji do Zabrodzia, do jednej ze zlikwidowanych szkół, przedszkole, które właściwie przenosiliśmy z miejsca na miejsce, a niedawno oddaliśmy piękny nowy budynek. Ta waga się wciąż przesuwa. Te czasy tak się zmieniały, że trzeba było być na bieżąco, gdzie pojawiają się pieniądze zewnętrzne, ażeby z nich skorzystać, ponieważ cały sukces tych naszych działań infrastrukturalnych głównie polega na tym, że myślę, pozyskiwaliśmy maksymalnie dofinansowanie, gdzie tylko było możliwe, z różnych źródeł. Między innymi były to również środki z budżetu krajowego, ale właśnie, no, wasza fundacja to coś wspaniałego, bo wcześniej była to fundacja wspomagająca zaopatrzenie wsi w wodę. Wspaniali ludzie, ale i mądrze i w sposób prosty rozdysponowywane te pieniądze, ale to było ogromne wsparcie dla nas. Bez tego nie poradzilibyśmy sobie ani w kwestii wodociągowania, ani pewnie nie wpadlibyśmy na pomysł oczyszczalni przyzagrodowej. W naszym przypadku to były środki szwajcarskie, amerykańskie, ONZ-owskie, Narodowy Fundusz, później Wojewódzki Fundusz, no i Unia Europejska, która stworzyła nowe źródła finansowania przy różnych inwestycji. No a teraz cóż, no wchodzimy w oświata w dalszym ciągu, jest ogromnym problemem. Niestety dostajemy mnóstwo nowych zadań, rosną nam koszty, a dochody niekoniecznie, bądź w sposób bardzo powolny. Stąd też możliwości inwestycyjne takich gmin jak Korycin, takich gmin właśnie wiejskich, miejsko-wiejskich, schodzą do zera, więc cóż, staramy się jak możemy, ale z lekkim, bądź też można powiedzieć nawet dużym niepokojem patrzę na przyszłe lata. Muszą nastąpić zmiany w finansowaniu samorządów. Nie może być tak, że obietnice wyborcze spychane są na dół bez zabezpieczenia ich finansowania. Jeżeli decyduje się o podwyżkach w branży oświatowej, to też muszą być na to pieniądze, gdyż w innym wypadku my jako społeczeństwo zostaniemy bez możliwości rozwojowych. Ja oczywiście chciałbym, ażeby wszyscy zarabiali jak najwięcej, po to też pracuje, natomiast musi to być postawione na nogach, ażeby kraj rozwijał się w sposób równomierny. No, mamy wyzwania kolejne, no cóż, rozglądamy się we wszystkie możliwe kierunki, OZE, prawda, i tak dalej. No, w międzyczasie wykonaliśmy szereg przeróżnych działań, no drogi wciąż, tak, no oczywiście, no, to, ale to też rewolucja, no przecież pamiętam początki rok 90 i tak dalej, gdzie właściwie o drogach można było pomarzyć na wsi. To był obraz nędzy i rozpaczy i gdyby tak przeskoczyć z tamtego okresu do tego, który w tej chwili mamy, no to cóż, inny świat, inna rzeczywistość, inne możliwości. To ciągłe budowanie, ale to też ciągłe przeróżne zmiany, z którymi się borykamy. Kolejna tak zwana reforma oświaty spowodowała trzęsienie ziemi w tej materii. Nie chcę tego oceniać. Nie jest to na pewno ocena pozytywna. Chaos, nieprzygotowanie, reforma, która poszła nie w tym kierunku, bo trzeba przede wszystkim reformować programy, a nie szkielety. Tak? No ale cóż, borykamy się wciąż z codziennością, ale nie załamujemy rąk, gdyż samorządowiec nie może tego uczynić. Konsekwencja, zapał, solidarność to są nasze główne hasła.
Chciałem pana zapytać o taką rzecz, czy struktura dochodów gminy, dochodów własnych gminy się zmieniła przez te 30 lat, czy jak się zmieniła?
Zmieniła się w sposób oczywisty, bo samo wejście oświaty, przyjęcie oświaty spowodowało już rewolucję w finansach, opieka społeczna.
Na oświatę były subwencje, jak rozumiem, państwowe, tak?
Tak, subwencje, tylko wiadomo, na początku taka subwencja ledwo starczająca, później rewolucja związana z tą pierwszą reformą oświaty, którym powodował konieczność reformy struktur oświatowych.
Ja się nie zaliczył 3 miliardów złotych.
No właśnie, a w tej chwili to już są o wiele większe pieniądze, które my musimy do tego dokładać. Kwestia opieki społecznej, no przecież nawet BON 500+ spowodował zmianę struktury dochodów, aczkolwiek to tylko przemyka przez nasz budżet, ale staramy się jak możemy. No mogę podać przykład naszych prób, no oczywiście rozwój przedsiębiorczości, to następuje cyklicznie, to też mam piękne przykłady w gminie Korycin, powodując dochód i podatku od nieruchomości, ale również i wzrost naszego udziału w PIT-ie, ale staramy się też rozwijać, zachęcając ludzi do osiedlania się na terenie naszej gminy, nad naszym zbiornikiem wody, no zresztą zbudowaliśmy dwa piękne zbiorniki retencyjne, które nie tylko służą rolnikom, ale i urozmaicają krajobraz, pogłębiają ofertę turystyczną, rekreacyjną. A w każdym bądź razie przez wiele lat przygotowywaliśmy kilkanaście hektarów pod osiedle mieszkaniowe. Udało nam się doprowadzić do najpierw wykupienia większości udziału we wspólnocie, która funkcjonowała, taka zaszłość historyczna, później doprowadzić do jej scalenia, uzbroić w infrastrukturę techniczną, podzielić na kilkadziesiąt działek i od kilku lat jest to nasz bardzo istotny dodatkowy zachód, gdyż z jednej strony sprzedajemy te działki ludziom, którzy tu się osiedlają, a z drugiej strony wzbogacamy budżet, dzięki czemu mamy możliwości ściągania dodatkowo przeróżnych środków, znaczy na różne projekty środków, przede wszystkim unijnych, i to jest takie korzyść i w sensie finansowym, ale również w sensie zwiększenia takiego potencjału naszych mieszkańców. Przestaliśmy się już wyludniać, uzyskujemy taki pewien konsensus, a przecież niestety obszary wiejskie wciąż się wyludniają, szczególnie te oddalone od miast. Przyciągamy nowych ludzi, którzy też przynoszą ze sobą nową mądrość, nowe inicjatywy, nowe postrzeganie rzeczywistości, a to jest bardzo ważne.
Podstawa rozwoju.
Podstawa rozwoju, to człowiek.
Tak, właśnie chciałem pana zapytać, kim jest wójt? Znaczy w sensie takim, kim powinien być wójt dla swojej gminy? Czy jakby pan opisał tę osobę po tych 30 latach doświadczenia? Czy to jest menedżer, czy to jest wizjoner, czy to jest psychoterapeuta dla mieszkańców, którzy przychodzą? No.
Tak, no myślę, że wszystkim pewnym sensie po trochu. Z pewnością powinien być też wizjonerem, mieć swój program, swoją wizję rozwoju. Jest to niezbędne, prawda, żeby móc rozwijać ten teren. Jeśli chodzi o pozostałe przeróżne umiejętności, które powinniśmy mieć, to jest skala nie do opisania, ponieważ jako wójtowie spotykamy, burmistrzowie czy prezydenci miasta, już to nieco inna bajka, spotykamy się z tak szeroką gamą wyzwań, z tak szeroką gamą problemów. No mogę powiedzieć, że ja się wciąż uczę, uczę ludzi, wciąż, nie wiem, spotkanie z każdym nowym człowiekiem przynosi nowe doświadczenia, nawet ostatnio rozwożąc pomoc żywnościową dla kilku osób pozbawionych środków transportu. No muszę powiedzieć, że było to dla mnie wielkie przeżycie i takie doświadczenie pokory, szacunku do drugiego człowieka. No jest to coś pięknego. Natomiast dla mnie każdy sukces mojego mieszkańca jest moim sukcesem. To wielka radość, obojętnie, czy to powstaje nowa firma, czy rolnikowi uda się jakieś zamierzenie, czy jakiś słabszy charakter wyrwie się z uzależnienia. Jest to mój sukces, mam z tego wielką radość, wielką satysfakcję, nawet jeżeli może bezpośrednio nie przyłożyłem do tego palca.
Ale daje Pan temu wyraz w jakiś sposób? I w jaki sposób Pan zaznacza, czy nagradza, czy daje znać, że to był sukces? To jest jakiś biuletyn, czy Pan to sami mówi, że jako przykład, że tu Panu Kowalskiemu tak dobrze poszło i gratulujemy i fajnie, i ludzie, popatrzcie, może brać z niego przykład, a może Pan Kowalski nam powie, jak to zrobił, co?
Często myślę, że nie trzeba nawet tego wypowiadać, bo to zostaje we mnie. To daje też takiego powera do dalszej pracy, do dalszego działania. Daje takie samozadowolenie, gdyż widzę, że to, co robię, ma swój sens, że trzeba jeszcze. No, oczywiście są różne sposoby nagradzania ludzi, no, czy to w sposób podziękowania publicznego, pucharu, dyplomu, opisania różnych osiągnięć i sukcesów. Zresztą mam przecież wspaniałych producentów sera krucińskiego. Mówiąc o rozwoju, też o tym nie powiedziałem, gdyż wypromowanie tego swojskiego produktu spowodowało nie tylko to, że mamy promocję gminy. Dodanie słowa koryciński do nazwy sera miało swój sens, gdyż mogliśmy się zaangażować w pomoc ludziom w wypromowaniu tego produktu, zaangażować się samorządowo, ale to również gospodarstwa rolne, które dzięki temu stały się przedsiębiorstwami. Ludzie ci są menadżerami, znają rynek produktu regionalnego w całej Rzeczypospolitej. Ja z nimi przejechałem od Ministerstwa Rolnictwa przez wszelkie wydarzenia promocyjne, przez targi poznańskie. Wiele wspólnych wyjazdów, ale to przyniosło niesamowity efekt, gdyż w przeciągu dosłownie kilku lat wypromowaliśmy nieznany produkt na jeden z najbardziej znanych produktów regionalnych w Polsce. W tej chwili ci ludzie zatrudniają, myślę, około 200 pracowników i to się rozwija. Mam kolejne, oby tylko ta nieszczęsna pandemia nie zahamowała tego rozwoju.
Jak pan sobie z tym wszystkim radzi? Kiedy pan znajduje czas? No przecież to nie jest praca 8 godzin na dobę przecież.
To się nie da pracować w systemie 8 godzin na dobę. To są weekendy, to są wyjazdy, to są przeróżne spotkania. decydując się na to wyzwanie, na tę służbę, niestety odsuwa się na bok rodzinę. Zresztą niestety synowie mówią: tatuś, ale my w dzieciństwie nie mieliśmy ojca, w sensie takim, no wiadomo, dorastanie i tak dalej. Poświęcenie się całkowicie służbie ludziom w tym samorządowym systemie powoduje pewne zaniedbania z konieczności wśród, no w tym przypadku, najbliższych. No ale coś za coś, niestety.
No, w pewnym sensie buduje pan tym swoim synom i innym dzieciom przyszłość, tak? No to coś za coś, tak.
No, sukces samorządu polega właśnie na tym, że my nie spadliśmy ze spadochronu. Przepraszam. Żaden kacyk partyjny nas nie wskazał. Wybrał nas sąsiad, członek naszej rodziny. I gdybym ja zrobił coś źle, to pierwszą rzeczą, która by mnie spotkała, to policzek od mojej żony czy najbliższych. Nie możemy sobie pozwolić na łachmaniarstwo, na kumoterstwo, na nieuczciwą działalność. My jesteśmy stąd. My pracujemy na przyszłość naszych rodzin, naszych znajomych, naszych najbliższych. To jest ta niezwykła wartość, którą samorząd polski wniósł 30 lat temu i tak to jest do dziś. Niestety są wielkie obawy, co będzie dalej.
No właśnie, no, już chciałem o to zapytać, jak pan widzi tę przyszłość w takim razie. Bo już wspominał pan o tym w naszej rozmowie, że brakuje środków na dalszy rozwój, na inwestycje. Zero pieniędzy, no bo takie jest obciążenie. Czyli co? Jak pan widzi przyszłość?
No cóż, przede wszystkim musimy walczyć o polską samorządność w dalszym ciągu. To dążenie do centralizacji to nie jest dobry kierunek. To już było, to już mieliśmy. To mieliśmy przed 30 laty i doprowadziło to do upadku Rzeczypospolitej. Musi nastąpić pewna refleksja wśród elit rządowych, obojętnie jakiej partii, ażeby doprowadzić do zmiany finansowania samorządów, szczególnie gminnych. Stąd mój pomysł tak zwanego bonu inwestycyjnego, samorządowego bonu inwestycyjnego, który przejął Związek Gmin, został zaakceptowany przez środowisko samorządowe. 1 000 000 dla każdej gminy na tylko i wyłącznie na inwestycje, na remonty, na wkład własny do środków unijnych, dzięki czemu Rzeczpospolita mogłaby się rozwijać również na tych obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich. Ale to tylko kwestia doraźna. Natomiast to ograniczanie samorządności niestety nie prowadzi do dobrego. Weźmy na przykład wprowadzenie dwukadencyjności. To jest zupełny absurd dla mnie. Ja jestem akurat 8. kadencję i takich kolegów jest jeszcze kilkudziesięciu w Rzeczypospolitej, ale to jest wybór mieszkańców. Jeżeli ktoś jest złym gospodarzem, to wybory to weryfikują. Wbrew pozorom na obszarach wiejskich nie ma zbyt wielu liderów, którzy chcieliby również przejąć tą pałeczkę. Tak samo obniżenie płac w samorządach nie prowadzi do niczego, ponieważ eliminuje się ludzi, którzy mają dobry zawód, mają wiedzę, mieliby chęci do poświęcenia się społeczności lokalnej. Zrzucanie zadań na barki samorządów ponad miarę bez finansowania prowadzi do ograniczenia działań prorozwojowych, czyli zupełnego zaprzeczenia temu, po co jesteśmy. W tej chwili walka z kryzysem tylko przez inwestycje publiczne. Do tego potrzebne są również środki. Można by wyliczać i wyliczać, natomiast trzeba być też optymistą. Musimy się jednoczyć, musimy działać wspólnie poprzez różnego rodzaju formacje i regionalne, jak również centralne. Jest kilka korporacji, jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jeszcze jedna rzecz. Powinniśmy mówić codziennie o znaczeniu samorządów, o tym, co żeśmy zrobili, jak zmieniliśmy Polskę, jak wyglądałaby Polska, gdyby nie było samorządności. Że to jest nasz wspólny sukces, że jeżeli my nie będziemy mieli środków, to w fatalnym stanie będzie oświata, w fatalnym stanie będą nasze drogi, w fatalnym stanie wyłączone oświetlenia. No przecież nie o to zupełnie chodzi.
No i chciałbym pana zapytać jeszcze na koniec, zadać takie pytanie. Dzwoni do pana młody człowiek i mówi: proszę pana, jutro zostaję wójtem, albo mogę zrezygnować. No i co mi pan radzi? Co mam zrobić, żeby być dobrym wójtem? I niech mi pan da, nie wiem, 3-4 wskazówki, co mam robić. No co mu pan powie?
To jest trudne pytanie, ale myślę, że przede wszystkim uczciwość, konsekwencja, współpraca, otaczanie się mądrymi ludźmi, otwartość. I cóż, i mając te główne wartości na uwadze, myślę, że jest szansa na sukces. No, też kwestia właśnie pokory, którą trzeba mieć, piastując to stanowisko, jest bardzo istotna. Tak, to dotyczy nas wszystkich zresztą.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Chciałem, korzystając
z... Dziękuję bardzo.
Dziękować panu bardzo za wszystkie wspólne rzeczy, jakie razem robiliśmy. Wodociągi, kanalizacje, pamiętam pana pomysł, współfinansowaliśmy nauki angielskiego dla naszej dużej części, czy może nawet w całym Podlasiu. No, i chciałem panu też podziękować za całą wiedzę, jaką zyskaliśmy od pana w działaniach fundacji, na której po prostu bazujemy, na podstawie której zawsze działamy. Także bardzo dziękuję za rozmowę i właśnie za to wszystko, czego się dowiedzieliśmy.
Ja również dziękuję bardzo. No, dla mnie fundacja to też historia mojej służby tej gminie, wielka nauka i wiele wspólnych działań, które przyniosły efekty w postaci pięknej infrastruktury, którą mamy.
No tak, ale wie pan, te wspólne dyskusje, przygody.
Tak jest.
Wizyty polityków, którzy rzekomo nie mogą przyjechać na wieś, no, prawda? A u pana jednak mogli przyjechać i rozmawiać z rolnikami. To były twarde, ale ciekawe rozmowy, pamiętam.
No ja, panie prezesie, z sentymentem wspominam wizytę premiera Balcerowicza w Korycinie, bodajże to był 95 rok właśnie, gdzie również był pan i wielu wspaniałych ludzi. W tym trudnym czasie, gdzie ta osoba była różnie postrzegana, natomiast wniosła w życie tej gminy jednak dużo pozytywnych efektów.
Także dziękuję panu bardzo, no i będziemy w kontakcie i do usłyszenia i do zobaczenia.
Zapraszam do Korycina nieustannie. Dziękuję bardzo.